Umiłowani w Panu bracia i siostry, na pewno ze wszystkimi się nie przywitałem i chciałbym to uczynić słowami naszego Pana. Pokój Wam. Tak jak brat tutaj powiedział, pierwszy raz staję na konwencji i staję z drżeniem swojego słowa i z drżeniem moich nóg. I tak jak brat tutaj przywiózł pozdrowienia ze swojego zboru, ja przywożę pozdrowienia z mojego zboru z Wydmin, od pozostałych braci, od siostry Czajkowej, która niedaleko tutaj mieszkała i na pewno bracia ją znają i ona pamięta też wszystkich braci i z powodu swojej choroby nie mogła tutaj przybyć na to miejsce. Dziękuję Panu Bogu za to, że ostatnie lata możemy tutaj z żoną przebywać na tej konwencji w Chełmie i pomimo, że zawsze czas nas goni i szybko wyjeżdżamy, to ten trud jest nagrodzony tą miłą atmosferą, która tutaj jest wytworzona i razem z braćmi chcemy tą atmosferę dalej przeżywać. I tak jak tutaj wspomniał, chciałbym się podzielić z braćmi takim rozważaniem opartym na wyznaniu Piotra z Ewangelii Jana i nazwijmy go do kogo, Panie, pójdziemy. I celem moim nie jest napominanie kogoś czy krytykowanie i nie odbierajcie tego tak. Chciałbym jedynie wskazać na przykładzie narodu wybranego i swojego życia, jak cienka jest granica, żeby zejść z tej obranej drogi przez nas, tej wąskiej drogi. Możemy powiedzieć, że nam to nie grozi, że jesteśmy ugruntowani w wierze. Ale spójrzmy na Izraela. I kiedy rodzinę Jakuba dotknął głód, gdy Jakub wyruszył w podróż do Egiptu, w którym był dostatek zboża, a także jego ukochany syn Józef, sprzedany przez braci przy wpływie zazdrości. Jak Biblia podaje, pobyt synów Jakubowych trwał 430 lat, a wyszli już nie jako rodzina, ale wyszli już jako naród w liczbie 600 tysięcy mężów. Ktoś może zapytać, dlaczego Pan Bóg wydał ludzi, potomków, męża, z którym zawarł pewne obietnice, w niewolę do tak ciężkiej pracy. I możemy tak sobie krótko, szybko odpowiedzieć, że żeby się objawiła chwała Boża. Możemy powiedzieć, że może nie sprostał obietnicy danej Abrahamowi, Jakubowi. Nic podobnego. Pan Bóg był ze swoim ludem. Napisane jest: im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał. Pamiętacie, gdy położne egipskie miały zabijać chłopców, a nie robiły tego, Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem. To nie Pan Bóg sprzedał Józefa. To nie Pan Bóg ciemiężył Izraela. To nie Pan Bóg krzyżował Jezusa. Pan Bóg zna myśli i serca synów ludzkich i w swojej mądrości może przewidzieć ich zachowanie. Różne reakcje i zachowanie ludzi Pan Bóg wykorzystuje do realizacji swojego planu. Zazdrość braci doprowadziła do sprzedaży Józefa. Józef przez rozwiązłość żony Potyfara trafia do więzienia. My wszyscy znamy te wydarzenia. Rodzina Jakuba, przychodząc do Egiptu, nie głodowała. Zły charakter Faraona objawił wielkość Bożą. Czy to Pan Bóg wpływał na serca tych ludzi do takich uczynków? Jakub wyraźnie mówi: niech nikt. To jest w liście świętego Jakuba, w pierwszym rozdziale, 13 i 14 werset. Niech nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. I gdy popatrzymy na te wszystkie wydarzenia, to dla nas to jest taki pozorny splot wydarzeń. To jest tylko dla nas. Dla Pana Boga nie ma przypadku. Gdy popatrzymy na wszechświat, na tą piękną przyrodę, która nas otacza, na ciało ludzkie, gdy spojrzymy na to z bliska, zauważymy, że to wszystko dopracowane jest w każdym szczególe. Chwalebne wyjście z Egiptu, Pan prowadzi lud w słupie obłoku w dzień i ognia w nocy. Kiedy Mojżesz wstępuje na górę, przynosi dla ludu prawo, nie tylko prawo, przynosi także obietnicę. Pan zapewnia, że jeśli będą słuchać Jego głosu, przestrzegać przymierza, będą szczególną własnością Boga, królestwem kapłańskim, narodem świętym. Lud się godzi i to przymierze zostaje zapieczętowane krwią. Kiedy to jeszcze naród żydowski miał bliską społeczność z Bogiem, posiadał przykazania, posiadał zalecenia, opiekę, błogosławieństwo, w drugiej Mojżeszowej, 23 rozdziale, od 20 do 22, Pan zapowiada, że pośle anioła, który zaprowadzi jego lud na miejsce, które przygotował. Zostało zapisane także zapewnienie ze strony Boga. I czytamy: oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed nim na baczności. Słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim. A jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół twoich i przeciwnikiem przeciwników twoich. Są to słowa wypowiedziane przez Pana Boga do swojego ludu wybranego, wyswobodzonego z niewoli egipskiej. Wypowiedziane, kiedy ten naród przebywał na puszczy, otoczony innymi wrogo nastawionymi ludami, które to narody uznawały swoich bogów. Pan Bóg zapewnia, że będzie błogosławił chleb i wodę dla swojego narodu, pod warunkiem, że będą słuchać wspomnianego już anioła. Przeczytam jeszcze dwa wersety ważne w tym fragmencie. Słowa, które nie będą przestrzegane, a praktycznie zdecydują o losie tego narodu. W drugiej Mojżeszowej, 23 rozdział i 24 i 25 werset. Nie kłaniaj się ich bogom, ani im nie służ. Nie czyń tak jak oni, ale doszczętnie zburz i potłucz ich pomniki. Służcie Panu Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją i oddalę też choroby spośród ciebie. Pan prowadził, Pan karmił, poił, roztaczał nad nimi opiekę. Wszystko to, co się działo, widzieli. Jednak ślepota tego narodu nie pozwalała zrozumieć im, że wystarczy jedynie posłuszeństwo wobec swojego opiekuna. I to, co wychodziło z ust Pana Boga, nie docierało do nich. Nie przestrzegali przykazań, żądali realizacji obietnic. Przykazania, porady, wskazówki do życia, zasady moralne. Możemy zapytać, dobre to było? Dobre. Na ówczesny czas tam było prawo dla sieroty, dla wdowy, niewolnika, umyślnego zabójcy. Możemy powiedzieć, że inne kraje dużo, dużo później wzorowały się na prawie Bożym. Naród żydowski nie doceniał tego, co otrzymał od Pana Boga. Spójrzmy teraz, jak ocenia Pan Bóg postępowanie tego narodu. był taki prorok w Izraelu, Ozeasz. Ten właśnie prorok miał odczuć posłanie Boże na własnym życiu. A mianowicie Ozeasz miał wziąć sobie za żonę nierządnicę. To było polecenie Boże. I nieraz zadaję sobie takie pytanie, dlaczego prorok, który powinien mieć posług od narodu, ma mieć za żonę taką kobietę? Czy nie było innych kobiet w Izraelu? A może miało to bardziej zwrócić uwagę na Ozeasza? Ale Pan Bóg miał pewien cel. Życiem Ozeasza miał wskazać grzech swojego ludu. Ten prorok będzie mówił o symbolicznym znaczeniu małżeństwa w odniesieniu do narodu wybranego. Miał wziąć na siebie odczucia swojego Boga. Idź weź za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu. I tu Pan Bóg zawarł pewną analogię. Nierządnica Gomer, którą pojął Ozeasz, przedstawia naród izraelski. Prorok przeżywał takie samo uczucie jak Pan do swojego ludu. Pan Bóg wymagał od niego pełnego miłości oddania i poznania Boga płynącego z głębi serca. I tak mówi, gdyż miłości chce, a nie ofiary i poznania Boga niecałopaleń. Jeremiasz w 3 rozdziale od 6 do 9 zapisał takie słowa. Czy widziałeś, co uczyniła odstępna żona Izrael? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tam oddawała się nierządowi. Nawet wtedy jeszcze myślałem, że gdy uczyniła to wszystko, powróci do mnie, lecz nie powróciła. Przez bezwstydny swój nierząd zbezcześciła ziemię i cudzołożyła z kamieniem i drewnem. Pan Bóg ciągle czeka na to, żeby jego to pierwsze wybranie powróciło po swoich odstępstwach. To Pan nadawał imiona dla dzieci proroka. Pierwszy Jezreel. Prawdopodobnie tylko on był synem proroka. Zapisane jest, że poczęła i porodziła mu syna. Następne dzieci prawdopodobnie pochodziły z nierządu. Córka Ruchama, co oznacza niemiłowana lub pozbawiona miłości. Przy tym imieniu Ozeasz zapisał, bo się więcej nie zmiłuje nad domem izraelskim, lecz ich zapewne wygładzę. Syn Loami, co oznacza nie mój lud. Ozeasz zapisał, boście wy nie ludem moim, a ja też nie będę waszym. I zadawałem sobie takie pytanie, co to za lud, o którym mówi prorok? I myślę, że mówił to o naszych praojcach, którzy czcili kamień, którzy czcili słońce, księżyc. I jakbyśmy popatrzyli, to jeszcze do niedawna praktykowane były pogańskie obyczaje. A jakby tak bardziej się rozejrzeć, to i dzisiaj znajdziemy w chrześcijaństwie pogańskie zwyczaje. W obrazie o tym ludzie Ozeasz prorokuje, że na skutek nierządu i cudzołóstwa duchowego narodu wybranego postępowanie tego ludu się zmieni. I zapisał takie słowa w 2 rozdziale, w 25 wersecie. I zasieje sobie lud w kraju i zmiłuje się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem, a on powie, Boże mój. Piotr potwierdza słowa proroka, że chodzi tu o szczególny lud, nabyty, powołany z ciemności, który ma się budować w dom duchowy. 1 list Piotra, 2 rozdział, od 9 do 10 czytamy. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, a teraz umiłowania dostąpiliście. We wcześniejszych wersetach Ozeasz podaje, że Pan Bóg zmiłuje się nad swoim pierwszym wybraniem i pisze: i zaręczę cię z sobą na wieki. Jednak już na innych zasadach. Ozeasz oskarża Izraela za jego postępowanie, mówi, że przyjdzie czas, kiedy będą bez króla, bez efodu. Jednak w 6 rozdziale od 1 wersetu nawołuje do powrotu, do zmiany swojego postępowania, do zmiany swojego charakteru. Pan Bóg przez Ozeasza wskazuje piękne obrazy na obecny wiek. Znaczenie imion Ozeasza to tematy na inne lekcje. Ja chciałem, cytując wersety z tej księgi, przybliżyć, jaki mieli problem. Czy pytali, do kogo, Panie, idziemy? I nie tylko Ozeasz mówi o winie tego narodu. Izajasz pisze o winnicy. My znamy te słowa, ja może odczytam w 5 rozdział od 1 do 2 wersety. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetne szczepy i oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Cóż miałem więcej zrobić? Pyta gospodarz i oznajmia, że rozbierze jej płot, rozwali jej mury, nie będzie przycinana ani okopywana i nakaże obłokom, aby nie spuszczały deszczu. I dalej w 5 rozdziale, a 7 wersecie Izajasz mówi: zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwość, a oto krzyk. I gdy tak popatrzymy na historię tego narodu, to Pan Bóg realizuje swoje słowa. To pierwsze rozproszenie rozpoczęło się w 721 przed Chrystusem, w czasie panowania Ozeasza, króla Ozeasza. Król asyryjski wkroczył do Samarii i oprowadził 10 pokoleń izraelskich. Około 120 lat później król Nabuchodonozor najechał na południowe królestwo judzkie, wziął do Babilonu 2 pozostałe plemiona, Judę i Beniamina, i dokonał zburzenia świątyni oraz całego Jeruzalemu. I dalej, 6 wieków później, wojska rzymskie pod wodzą Tytusa zburzyły ponownie Jerozolimę i drugą świątynię. I wtedy nastąpiło to drugie rozproszenie, które osiągnęło skalę ogólnoświatową. W 70 roku, gdy pod dowództwem Tytusa zostaje zniszczona Jerozolima, upada powstanie, a naród prowadzony na najdłuższej niewoli, następuje taka obrazowa śmierć tego narodu. Rozkład ciała obnaża kości, które zostały rozrzucone przez różne koleje tego narodu. Narodu, które moglibyśmy powiedzieć, że tego narodu nie było. Poniżani, pozbawieni jakichkolwiek praw, mordowani, ale ciągle tęsknili do swojego państwa, tak jak roślina usycha bez wody, tak oni usychali za tym, co mieli, jednak nadzieje do powrotu były nikłe. Taka broszurka jest wydana, Izrael wśród narodów świata, i tam autorzy tej broszury opisują te wszystkie wydarzenia, co przychodził Izrael. I to, że te nadzieje, które musiały przetrwać prawie 2000 lat, może stracili te nadzieje, skoro zapisane jest tam, że mówili, że uschły nasze kości i rozwiała się nasza nadzieja, zginiemy. Czy Pan ma upodobanie w śmierci człowieka? Na to pytanie odpowiada Ezechiel w 18 rozdziale, 31 i 32 wersecie. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu Izraela? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Brat Kwarciak na konwencji w Białogardzie przytoczył taką myśl przez kogoś zapisaną. Ja dokładnie jej może nie przytoczę, braterstwu. Ale Pan Bóg, kiedy widział, że Jego lud dopuszcza się bałwochwalstwa, kiedy widział dymiące kominy obozów, kiedy w Ruandzie w ciągu 3 miesięcy zginęło 1 000 000 osób i to działo się może w naszym wieku, niedawno temu, gorzko płakał. Płakał nie dlatego, że stworzył ziemię, nie dlatego, że stworzył człowieka, ale dlatego, że ta istota ludzka o wolnej woli doszła do takiej degradacji, że śmierć milionów nie poruszała sumienia, że była jak pstryknięcie palcem. Wspomniałem na 2 przykłady, jakie Pan Bóg ocenia, postrzega, oskarża postępowanie swojego ludu, ale takich opisów winy w Starym Testamencie jest bardzo dużo. I gdy otworzymy tą księgę, to widzimy ciągle odstępstwa tego narodu, odstępstwa z tej drogi, którą Pan im wskazał. Ale są też opisy, historie ludzi, z którymi Pan rozmawiał, z których Pan się chlubi. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale czytamy o bohaterach wiary. Abraham, Jakub, Mojżesz. To wzory dla mnie niedoścignione. Ludzie, z którymi Pan ma bardzo bliski kontakt. Postacie majestatyczne, ich czyny są przemyślane i rozważne. I może bliżej by mi było do Ioba, ale gdy zaczynam czytać księgę Ioba, już na początku pisze, że Iob był człowiekiem sprawiedliwym, nienagannym. Biblia Gdańska mówi doskonały. A przede wszystkim na pierwszym miejscu w jego życiu był Bóg. W księdze Ioba w 1 rozdziale, w 8 wersecie czytamy, rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Ioba? Bo nie ma równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Ale może to, co przyszło na Ioba, bardziej się z nim utożsamiamy. Może niekiedy nasze życie jest podobne do życia Ioba. W historii Ioba pokazany jest obraz całej ludzkości, jak i obraz nas samych. Może i my siedzimy w tym popiele i skrobiemy skorupką te nasze wrzody. I gdy może pierwszy raz czytałem księgę Ioba, to tak jakbym oskarżał Ioba. Dlaczego Iob zadaje takie pytania dla Pana Boga? Ale Iob zadaje pytania, skarży się na swój los. Jednak Iob nie zgrzeszył przeciwko Panu Bogu. 3 przyjaciele, jak pamiętamy, dają w cudzysłowiu dobre rady. Ja nie chciałbym takich rad. Ale Elihu mówi takie słowa, zapisane w księdze Ioba, 32 rozdział, od 23 do 26 wersetu. Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik 1 na 1000, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup, to jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy, pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. I może jeszcze 2 wersety. Śpiewa przed ludźmi, mówiąc: zgrzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a może życie, a moje życie, przepraszam, mogło oglądać światło. Ja myślę, że my też powinniśmy śpiewać naszym życiem wśród ludzi, gdy dajemy dobry przykład, że jest, że był taki człowiek, który złożył swoje ciało w ofierze i to, że zgrzeszyliśmy, złamaliśmy prawo, lecz nam za to nie odpłacono. Są to lekcje dla nas, którzy byliśmy nie ludem, a teraz dostąpiliśmy i dostaliśmy zaproszenie, by stać się ludem Bożym. Są to lekcje, jak nie należy postępować i jak Pan Bóg chciałby, by Jego dzieci postępowały. Myślę, że skoro tutaj przybyliśmy, by spędzić kilka godzin na rozważaniu słów wypowiedzianych przez Pana Boga, to kiedyś na naszej drodze stanął taki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek. Myślę, że każdy z braci i sióstr miałby swoje odmienne przeżycie, kiedy Pan stanął na jego drodze i dla każdego będzie to bardzo ważne, bo to Pan Bóg zaprosił właśnie jego. A gdy jesteśmy zaproszeni na jakąś uroczystość, chcielibyśmy wypaść jak najlepiej. Ładnie się ubieramy, staramy dobrze zachować, żeby gospodarz widział naszą osobę w pozytywnym świetle. A o ileż bardziej ważniejsze jest zaproszenie Pana, ile więcej możemy z tego zaproszenia skorzystać, i skorzystajmy z niego jak najlepiej umiemy. Dla wielu z nas wystarczyło słowo. Może ładna melodia w pieśni, a może jej słowa. Bracia opowiadają taką historię, że ktoś jechał rowerem do kościoła i spadł mu łańcuch naprzeciwko domu, w którym było nabożeństwo. Zaszedł do tego domu i do kościoła już nie pojechał. Inny przykład, brakowało w szafie nogi, a Biblia zastępowała ten ubytek. Ale ktoś kiedyś, trzeba było coś poprawić i otworzyła się strona z wersetami. Były piękne i ciekawe i zaczęto ją czytać, a przecież ona leżała tam od dawna. To są historie, jakie Pan działa na życie człowieka. Moja babcia była w prawdzie, mieszkała niedaleko stąd w Romanówce. Gdy umarła, byłem dzieckiem i nie pamiętałem jej dobrze. Tata wiedział, że w kościele nominalnym jest błąd. Ale nie chodziliśmy ani do kościoła, ani na zebrania. Gdy przyjeżdżałem na wakacje do drugich dziadków, chodziłem na Romanówce, tam właśnie na ryby, nad staw. A jakieś 500 metrów od tego stawu odbywała się konwencja. Słyszałem, jak ci ludzie tam śpiewali. I to było wielokrotnie. Ale kiedyś tak się zdarzyło, że w ostatnią noc starego roku nie miałem gdzie pójść. Poszedłem do swojej ciotecznej siostry Alicji, a tam była młodzież wierząca. Tam była, jak się okazało, później moja żona. I to ona podarowała mi pierwszą Biblię, to ona zmobilizowała mnie, żebym poszedł na nabożeństwo. 20 lat temu na konwencji w Romanówce usiadłem na pierwszej ławce. Moi rodzice zaczęli chodzić na zebrania i przyjęli chrzest. Myślę, że tego wieczoru Pan pomieszał moje plany, że znalazłem się tam, gdzie powinienem. Mój syn ze swoją żoną przyjęli chrzest, poświęcili się Panu. I zostaje w tej chwili mi tylko modlitwa, tak jak Hiob modlił się za swoimi dziećmi, bo myślał, a może zgrzeszyli moje dzieci, i modlił i składał ofiary dla Pana Boga. I chciałbym też, żeby z czystym sumieniem kiedyś powiedzieć, że tak jak Jozue, ja i dom mój zawsze służyliśmy Panu. I zauważmy, to Pan stwarza takie sytuacje, że mamy Jego zaproszenie, a później zależy od nas, czy skorzystamy z tego zaproszenia, czy będziemy starać się o względy tego, który nas zaprosił. Od nas będzie zależało, czy będziemy przestrzegać Jego przykazań, czy też nie. To już będą nasze decyzje, czy iść drogą prawdy, czy z niej zboczyć, tak jak zboczył z niej naród izraelski. Później to już będą nasze decyzje, jak my mamy postąpić, jak mamy się zachować, jak to oceni nasz niebieski Ojciec. I może nieraz jest ciężko zrozumieć plan Boży, proroctwa, zastanawiać się godzinę nad jednym wersetem, szczególnie dla młodych, kiedy tego czasu w naszym życiu jest tak mało. Czy nie wystarczyłoby zastosować prawa miłości do Boga i do ludzi? Myślę, że nie. Oto słowa z ostatniego numeru poranka. Miłość nie może zastąpić doktryny, ale mówi nam, jak właściwie z doktryny korzystać. Miłość nie może zastąpić wiary lub służby dla Pana, ale jest jednym powodem do wiary i służby, jaki przyjmuje Pan Bóg. Mamy rozpoznawać wolę Bożą i apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, żeby trwał w tym, czego się nauczył, nie tylko od babki i matki, ale z Pism Świętych. Bo jak pisze w drugim liście, w 3:16-17, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszystkiego dobrego dzieła przygotowany. Można by dodać do słów Pawła, że to Pismo jest dla nas drogowskazem, bo kieruje nas do tego wspaniałego Ojca pod niebem i na ziemi. Bo skierowało nas tutaj, żeby okazywać miłość braterską. Jest to poradnik dobrego wychowania, bo na każdą chwilę naszego życia podpowiada, jak mamy się zachować. Jest to kodeks moralny, jest to doskonałe prawo, obrońca i zarazem oskarżyciel, jeśli źle postępujemy. Laska dla wędrującego i ukojenie dla strapionego, jak często się zwracamy, gdy jest nam źle, gdy odpocznienie dla zmęczonego życiem. I pewnie by bracia jeszcze więcej zalet dodali, czym jest dla nas ta księga. Żyd miał zakon do wykrywania błędów, do nauki. My mamy Biblię do tego samego. Mamy coś więcej, jesteśmy bogatsi o opisane przeżycia tego narodu. Czy to jednak nie pozwala popełnić nam błędów? Jesteśmy jednokrotnie zafascynowani niekiedy ruchami religijnymi, innymi wyznaniami. Jest tam tak pięknie, bo inaczej. Jest tam wielka miłość. Jakie spektakularne nawrócenia, nie takie jak podałem na swoim przykładzie. Tam przeważnie człowiek musi sięgnąć na, żeby się nawrócić. Myślę, że u nas są takie same, tylko nikt się tym zbytnio nie chwali. Znam brata, który jest zafascynowany pewnym ruchem. Jaka tam miłość, jacy ludzie gorliwi. Pastor prorokuje, kobiety prorokują. Jak posłuchałem, to ta prorokini czytała, czy może nauczyła się wersetów z Biblii. i je cytowała bez większego powiązania. Pytam, czy mam czytać co spotkanie wersety o miłości i mówić, że prorokuje? Na konwencji brat mówił o miłości. I po wykładzie w luźnej rozmowie ktoś powiedział, twarda to mowa. Czy mowa o miłości jest twardym pokarmem? Jest to podstawą? Podstawą wiary, podstawą naszej nauki, podstawą naszego postępowania. Ale wprowadzenie tych słów o miłości dla nas jest nie lada problemem. Bo o miłości możemy zawsze mówić, ale czy zastosujemy to w naszym życiu? Opowiadała mi siostra, że członkini kościoła, w którym tak dużo mówi się o miłości i na spotkaniach panuje miłość, w sklepie, gdy kasjerka się pomyliła, to wtedy tego nie można było nazwać miłością. A Jakub zapisał w pierwszym rozdziale 22 do 24 wersetu: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Kiedy Pan Jezus mówi o sobie, o Jego, jako o chlebie z nieba, Żydzi zaczynają szemrać. To wszystko, o czym mówił, było dla nich za trudne. Myśleli cieleśnie, ich umysły były zaprzątnięte sprawami codziennego życia. Tu mówił o chlebie, w innym miejscu przy studni, o wodzie żywej, kiedy indziej o tym, że muszą się na nowo narodzić. Dla nich to była twarda mowa. I tak jak brat tutaj już wspomniał, wielu nie rozumiejąc tego, co mówił, a nawet według zakonu wprost bluźnił przeciwko Bogu, wielu odchodziło i zapytał tych 12, czy wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Gdy zastanawiamy się nad przybytkiem, ile tamtych słupków, haczyków, ile ważą podstawy, trudno mi to było zrozumieć. Jednak gdy zacząłem to rozumieć, wiecie, jaka satysfakcja. Piękne obrazy. Wtedy zrozumiałem, że gdy siedziałem tam nad stawem, dzieliło mnie od was to ogrodzenie, tylko z płótna. Słyszałem głosy, ale nie wiedziałem, co tam się dzieje. Zobaczyłem później, którędy wszedłem. Zobaczyłem ofiarę, którą składał ten największy kapłan. Objawienie. Wiele, wiele obrazów trudnych do zrozumienia. I wiele wyznań powiedziałoby, po co? Czy to jest najważniejsze? Powiem, że tak. By wiara nasza nie była ślepa. By nie czynić takich błędów jak Izrael. By z czystym sumieniem zapytać Pana, do kogo idę? Do Ciebie, Panie? Czy do Baala? Może teraz w naszej społeczności jest taki trend, żeby mieć społeczność z innymi wyznaniami. Ktoś powie, że jesteśmy zamknięci, że nasza społeczność maleje. Przyszło do naszego zboru małżeństwo i cieszyliśmy się, bo byli w naszym wieku zaangażowani, ale zawsze myśl tego człowieka była troszeczkę inna. Było to może dobre, bo można było dyskutować i szukać argumentów. Ale po jakimś czasie złapałem się na tym, że używam zwrotu typowego dla pokrewnego nam ugrupowania, zwrotu, który nie jest potwierdzony w Biblii. jak cienka jest granica. Jak ta kropla może drążyć nawet najtrwalszą skałę, chociaż do takiej skały siebie nie porównuje. W domu tego małżeństwa zaczęły odbywać się nabożeństwa nie nasze. Byliśmy jeszcze u nich, ale oni u nas już nie. Zbór został zaproszony na wspólne spotkanie do pokrewnego nam ugrupowania. Miałem mieszane uczucia ze wskazaniem na nie, ale jednak pojechaliśmy. Pomyślałem, że w Biblii jest tyle tematów, które nas łączą, to pewnie ten starszy usłuży takim tematem. Gdy ktoś przychodzi pierwszy raz do nas, do zboru, to staramy się usługiwać takimi tematami, żeby mógł zrozumieć to, co Pan Jezus mówił do swoich uczniów. Ale siedząc i słuchając, zastanawiałem się, co ja tu robię. Nie było nic z tego, co nas łączy. I to nie wynika z mojego uprzedzenia, bo gdy baptyści czy społeczność ukraińska organizują koncerty, korzystamy z tego bez uprzedzeń. U nas na Mazurach ze względów przesiedleńczych jest dużo wyznań. Jesteśmy sąsiadami, wykonujemy różne usługi. Nie jest przeszkodą wyznanie czy temat wiary. Często opowiadamy o tym, jak my wierzymy, jakie mamy nadzieje i obietnice wynikające z Biblii. I każdy z nich w swoim przekonaniu mógłby powiedzieć tak jak my. Tak samo. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem. Ty masz słowa żywota wiecznego. Każdy z nich tak samo powie. Ale w liście do Efezjan apostoł Paweł zapisał takie słowa w 5 rozdziale od 15 do 17 wersetu. Tłumaczenie Biblii Gdańskiej. Patrzcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Czas odkupując, bo dni są złe. Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. Zauważmy, że do Żyda przychodzi prorok, oznajmia wolę Bożą, a my mamy napomnienia Boże zapisane w naszych księgach. I tak Pan mówi, abyście ostrożnie chodzili jako mądrzy, rozumiewający, jaka jest wola Pańska. Tej mądrości, o której mówi Paweł, nie nabędziemy w szkołach, z podręcznika historii. Możemy być wykształceni i to jest plus dla nas. Jednak w szkole nie będziemy wiedzieli, jaka jest wola Boża względem nas, jak tutaj brat wcześniej mówił, względem całej ludzkości. Do tego potrzebne jest nam wspólne zastanawianie się, badanie. Tak jak już czytałem, pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. I nasza Biblia wystawia nam jeden wzór, jaki mamy naśladować, do jakiego mamy się upodabniać, Pana Jezusa. Jego miłość do ludzi była doskonała, bezgraniczna. Pan Jezus postępował tak, jak pragnął Jego Ojciec. Miłował ludzi, lecz w sprawach swojego Ojca był nieugięty. Czy to nie jest wskazówka dla nas, jak my mamy żyć z bliźnim? Śpiewamy taką pieśń. Kochaj, tak Zbawca nam rozkazał. Kochaj, a kogo? O to się nie pytaj. Któż tym bliźnim? Czy tylko wy, którzy tu jesteście, pewnie byłoby to dla mnie może najwygodniej, najprościej. Jednak mamy miłować każdego i to jest dla nas może najtrudniejsze. Tak jak tutaj ten werset mówi, za każdego mamy się modlić. Jednak ta miłość nie polega na tym, że mamy zmieniać nasze wyrozumienie czy zachowanie w naszym życiu, czy na nabożeństwach. Czytałem na początku, jakie karanie otrzymali Żydzi za to, że nie rozróżniali woli Pana. To było dobre, co Pan zalecił, ale i to, co Baal zaoferował, też według nich nie było złe. Ale Jakub wyraźnie pisze w pierwszym rozdziale, 8 wersecie: mąż umysłu dwoistego jest niestateczny we wszystkich drogach swoich. Powiemy, nas to nie dotyczy. Czy nie lubimy przystawać z ludźmi, którzy nie mają Ducha Bożego, lecz światowego, przyswajać sobie ich zwyczaje, a może inne wyznania, może tam jest ciekawie, może coś podpatrzymy, a może przyswoimy sobie tok myślenia, chociaż nie zawsze zgodny jest z Pismem Świętym i nie zawsze zgodne z tym, do czego doszli prawdziwi chrześcijanie, którym to Pan podawał prawdę, ducha zrozumienia. Kiedy Jozue wprowadził naród do ziemi obiecanej, kiedy kończył swoje życie, wypowiedział takie słowa zapisane w 23 rozdziale Księgi Jozuego od 11 do 13 wersetu. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego, bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was, i będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg wasz tych narodów już nie wypędzi przed wami i one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg wasz. To była przestroga dla Izraela. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, prosi, żeby nie przystawać nawet z bratem, który jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, grabieżcą. Mówi, żebyście z takim nawet nie jadali. I nie chodzi tu o to, żeby kogoś od razu potępić. Na pewno apostoł do tego nie nawołuje, skoro w innym liście prosi braci, że jeśli ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku, niech będzie napominany, niech będzie poprawiany, jak pisze w duchu łagodności. Patrząc na siebie, abyśmy i my nie byli kuszeni. Paweł zdaje sobie sprawę i wynika to z historii jego narodu, że przystając z innymi narodami, przyjmowali ich tradycje, co prowadziło do karania. Podobnie może być z nami, kiedy to mimo woli i całkiem niespodziewanie stajemy się tacy sami, jak ci, z którymi przystajemy. A mamy na myśli ludzi niewierzących, a nawet może wierzących, ale troszeczkę inaczej. Może jesteśmy zafascynowani, jaka tam jest gorliwa wiara, miłość, a że niektóre doktryny czy nauki są niezgodne z Pismem Świętym, to sobie wytłumaczymy po swojemu i jakoś tam pasuje. Nie ma jakoś dla Pana Boga. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł zapisał takie słowa w 8 rozdziale od 5 do 6 wersetu. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na ziemi, czy na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Wszak dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. I jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Możemy stać się takim mężem dwoistego umysłu, kiedy to nasza gorliwość będzie na pokaz. Nie będziemy mogli sobie wskazać granicy, gdzie zaczyna się grzech, bo sami sobie tą granicę przesuniemy. Tłumacząc po swojemu te ustępy Pisma, które ten grzech będą nam wytykały. Nie jesteśmy odizolowani od ludzi, którzy ładnie mówią, tylko nieco inaczej tłumaczą niektóre wersety. Inaczej jak bracia starsi, jak badaliśmy na społecznościach, a nam się to podoba. Często zastanawiam się, jak wielki wpływ mają na umysły ludzi przywódcy wielu sekt, kiedy to niektórzy ludzie porzucają swoje dotychczasowe życie, swoje majątności, idą, żyją gdzieś tam w ubóstwie. Gotowi są na poświęcenie swojego życia w zbiorowym samobójstwie. Ja myślę, że dlatego dobrze jest, gdy mamy ugruntowaną wiarę i tą właśnie społeczność braterską, pomoc, napominania braci, ale napominania braci w duchu miłości. Jednak gdy poznaliśmy prawdę, ale coś nas pociąga do innych wyznań, do innych nauk, niepopartych wersetami z Pisma, które dla nich jest także podstawą wiary, to w tym przypadku będzie to wszeteczeństwo, nie cielesne z kobietą, ale duchowe, sprzeniewierzenie się przeciwko Bogu, tak jak wszeteczeństwo narodu izraelskiego. Powie ktoś, moja wiara jest tak ugruntowana, że nic i nikt nie może mnie odciągnąć z drogi za Chrystusem. Czy będę przebywał w innych ugrupowaniach, czy może przyjmę ich charakterystyczne zachowanie, nie zboczę z obranej drogi. Ale czy to będzie właściwe w stosunku do braci, do Chrystusa? Apostoł Paweł pisze zupełnie coś innego. Przytoczył przykład z pokarmami. Pokarmy w obecnym czasie nie stanowią zgorszenia, ale może inne nasze zachowania, wprowadzanie nowych myśli, nie zawsze pokrywających się z wersetami z Biblii. I tak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 8 rozdziale od 9 do 12 tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Baczcie jednak, aby te wasze prawo do takiego postępowania nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czyżby to nie skłaniało również kogoś słabego w sumieniu do spożywania ofiar składanych bożkom? I tak to właśnie wiedza twoja sprowadziłaby zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób, grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Takie postępowanie może działać w dwie strony. Osłabiać moją wiarę i moje słabe sumienie i doprowadzić mnie do upadku. Jak ja muszę uważać, żeby nie zgorszyć brata czy siostry i swoim zachowaniem nie doprowadzić go do upadku. Gdy uwierzyłem i znalazłem się właśnie razem z wami, cieszymy się pięknym planem zbawienia nie tylko dla tych, co uwierzyli, ale dla każdego, tego dobrego i tego grzesznego. I jeśli mamy taką możliwość, opowiadajmy to sąsiadom, znajomym. Musimy jednak poznać, czy ktoś chociaż troszeczkę przyjmuje z tego, co do niego mówimy. Często nieraz widzę, jak rozdawane są Biblie osobom napotkanym. Przykro mi jest później patrzeć, jak się poniewierają, bo ktoś przyjął, żeby mieć spokój, tak jak przyjmujemy na ulicy reklamę czegoś i rzucamy ją zaraz do kosza. Jeśli mamy możliwość i widzimy to zainteresowanie, głośmy. Jednak może być tak, że nie będzie żadnego zainteresowania. Musimy sobie zdać sprawę, że to Pan wykonuje tą największą pracę i to Pan Bóg powołuje. W naszej miejscowości mieszkało małżeństwo i byli bardzo religijni. Chodzili do kościoła, żeby tam być z Panem Bogiem i najlepiej jakby tam więcej już nikogo nie było, tylko oni i Pan Bóg. A że byli znajomymi braterstwa, przy spotkaniu była opowiadana Ewangelia i nic. Po pewnym czasie poprosili o spotkanie, o rozmowę. O opuszczeniu systemu nominalnego i zainteresowaniu się Biblią zdecydowała jakaś broszurka, nie nasza. I na nasze pytanie, dlaczego teraz, a nie wtedy, kiedy braterstwo przekazywało im dobrą nowinę, odpowiedzieli, to nie był ten czas. Wtedy nie docierało do nas nic z tego, co było mówione. Brat czytał tutaj Mannes na dzisiejszy dzień. Tam były podobne wersety, mówiące o tym ogłoszeniu. Skromność Pana Jezusa, prostota w ubiorze, jak i w zachowaniu, przy głoszeniu i w modlitwach, to wzór, jaki zostawił dla nas. Do tego wzoru chciałbym dorównać, ale jakże trudno jest sprostać tym wymaganiom. Jakub zapisał taki werset, takie słowa. Pierwszy rozdział, 12 werset. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Dałem przykład Joba, jak on znosił, gdy doświadczał go szatan. Ja nie wiem, na ile silna jest moja wiara, mój charakter w drodze za tym doskonałym wzorem. Ale wszyscy wiemy o tym, że gdy wytrwamy w tych naszych pokuszeniach i będziemy wypróbowani, w tym wszystkim okaże się nasza wierność do Boga i do Jego słowa. Na co dzień narażeni jesteśmy na pokusy świata, naszego ciała, szatana. I wraz z rozwojem technologii są one coraz większe i działają bardziej subtelniej, żeby odciągnąć nas od Pana Boga. I większość naszego czasu zajmuje nam praca. Resztę spędzamy przed telewizorem lub przy komputerze. Jesteśmy bombardowani informacjami, nowymi ideami. I czy w tym wszystkim, gdy Pan by zadał nam pytanie, czy i wy chcecie odejść, czy z czystym sumieniem odpowiemy tak jak Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? A może jeszcze inaczej, do kogo pójdę? Jeśli poznaliśmy tą czystą prawdę, nauki płynące z Biblii, czy mogę się wrócić? Co to by oznaczało dla mnie? Czy mam się wrócić na ten staw? Nigdzie indziej nie ma podobnej obietnicy. Żadne inne ruchy społeczne czy wyznaniowe, religijne nie dają takiej nadziei dla nas, pomimo że posługują się tą samą Biblią. Nie dają nadziei dla nas, dla niewierzących. A są jeszcze ludzie, którzy nie spotkali Pana na swojej drodze. Przeczytam myśl ze straży z 1938 roku. Ktoś powie, że ta straż może stara, ale myśl jest cały czas aktualna. Mając taką nadzieję wystawioną i wąską drogę wyraźnie nakreśloną, rozumiejąc także, dlaczego droga ta jest tak wąska i dlaczego tak mało jest tych, co ją znajdują, któż mógłby pomyśleć choć na chwilę o odwróceniu się lub nawet przysłuchiwaniu się głosom innym niż płynących z naszych Biblii, wiedząc, że już samo przysłuchiwanie się tym głosom może powstrzymać nasz postęp na drodze do Królestwa, a przez to zgasić naszą nadzieję i uczynić te wielkie i kosztowne obietnice bez żadnego znaczenia dla nas. Ten wielki Stwórca patrzy na poczynania tego małego człowieka, jak on sobie daje radę z tymi wszystkimi trudnościami tego codziennego życia. Jakie ma wzloty, jakie ma upadki. I możemy zazdrościć Jobowi jego wiary, uznania Boga. I nikt z nas by się nie powstydził, gdyby ktoś wydał mu taką opinię. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę? bo nie ma równego na ziemi, mąż to nienaganny i prawy, i bogobojny, i stroniący od złego. Ale zaraz nasuwa się jednak myśl, czy udźwignąłbym takie brzemię i nie zachwiałaby się moja wiara, jak mały jestem ja, jak wielki Hiob. Jak wiele mi jeszcze brakuje, patrząc na takie postacie jak Hiob, Jan, apostołowie, czy wielu innych. I jeśli widzimy tą naszą małość, tą naszą bezradność, to klęknijmy przed tym wielkim budowniczym, jaki jest Bóg, i przed tym, który otworzył nam nową drogę przez ciało swoje Jezusem, i kornie zanosimy dziękczynienia, że możemy wejść na tą drogę ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Takie słowa czytamy w liście do Hebrajczyków. Bądźmy pewni w naszym postępowaniu tą wąską drogą i miejmy tą niewzruszoną nadzieję, jaką miał Hiob, bo chociaż on nie wiedział, że Pan Bóg wynagrodzi jego cierpienia jeszcze w życiu doczesnym, ale w 19 rozdziale, w 25 wersecie do 27 Hiob mówi: lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. I życzę braterstwu, jak i sam pragnę, żeby te nasze oczy oglądały chwalebne ciało Chrystusowe i Jego dzieła, i to wspaniałe Królestwo, o którym czytamy w naszych Bibliach. Amen.